Będę dzisiaj mówiła o Abrahamie. Lubię się uczyć od niego, bo on napisane, że jest ojcem wiary i że my powinniśmy wstępować w ślady ojca naszego Abrahama. Tak jest i w Nowym Testamencie, nie tylko w Starym, ale i w Nowym Testamencie tak jest napisane, że my, którzy wierzymy, uwierzyliśmy w Jezusa, wstępujemy w ślady, przez wiarę w ślady naszego ojca Abrahama, bo on jest ojcem wiary, tak nazwany jest w Piśmie Świętym. I ja nie chcę zatrzymywać się na Starym Testamencie, ale chcę pokazać pewne wzorce, postawy, jakie miał Abraham w swoim życiu, jak on szedł. I tak po kolei szybko przejdę, żebyśmy, bo może nie wszyscy jeszcze tak znają Stary Testament, ale tak szybko przejdę. W 12 rozdziale jest powołanie Abrahama. Bóg przemówił do Abrahama, mimo że on był, nie było jeszcze wtedy narodu izraelskiego i był poganinem, ale Bóg przemówił do niego, żeby wyszedł od ojca swego, z domu swego i żeby szedł do ziemi, którą Bóg mu wskaże. I Abram, wtedy się nazywał Abram, on jeszcze nie miał imienia zmienionego, miał na imię Abram i on usłuchał Boga i odszedł do rodziny swojej, z domu swojego i postanowił iść tak, jak mu Bóg powiedział. Udzielił mu też błogosławieństwa, powiedział, że będę błogosławił błogosławiących Tobie. Tutaj tak jest napisane, że uczyni z niego naród wielki. I on po prostu tego usłuchał i zaufał Bogu. I chciałam Wam powiedzieć, że tak dotknęło dzisiaj mnie, że widzimy niewidzialnego. Normalnie jakby był widzialny. I to jest nasza wiara, że widzimy niewidzialnego. To jest nasza wiara, że możemy go widzieć. I każdy wierzący, który uwierzył w Jezusa, po prostu widzi Boga. Poznaje Boga Ojca i ma Ducha Świętego, którym jest zapieczętowany na dzień odkupienia. Ale ja skupię się na Abramie. I Abram przeszedł ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. I tam potem dalej wędrował coraz dalej, aż do Negebu. I taki sposób, jak wędrował, wyszedł z Ur Chaldejskiego, doszedł do Negebu, a potem, kiedy nastał głód w tym kraju, on poszedł do Egiptu, był w Egipcie. Miał bardzo piękną żonę, bo kiedy chciał tam wejść do Egiptu, to zabronił jej mówić, żeby ona mówiła, że jest jego żoną, tylko że jest siostrą. Po części jakiejś to była prawda, bo oni byli w jakiś tam sposób spowinowaceni, ale nie w taki sposób, jak on to przedstawiał. I Bóg dotknął się Faraona i on musiał wypuścić. I jeszcze był zły na Abrama, że on tak go po prostu potraktował. Kiedy on go potraktował dobrze, to on w taki sposób dał mu żonę, a pan dotykał plagami tego faraona i on musiał po prostu go wypuścić. A jeszcze kiedy wychodził, to wychodził z lotem. To jest tak dla mnie na marginesie trochę akurat, kiedy ja chcę o czym chcę mówić, ale wziął i Lota, dlatego że Lota, ojciec umarł na Chor, nie na Chor, umarł. Haran był ojcem Lota i on umarł i wtedy, kiedy wychodził, po prostu Abram wziął go, bo to był jego bratanek i on nie miał rodziny, nie miał ojca, więc zabrał go ze sobą, chociaż Bóg mu nic nie mówił, żeby on go wziął, ale on wziął go do sobie, to oddzielne jest też dobre kazanie. I tak dalej. I on, Bóg potem zawiera przymierze z Abramem, ciągle jeszcze się nazywa on Amram i mówi mu o tym, że wstąpi w przymierze z nim, że będzie mu błogosławił. Potem, wiecie, jest taki moment, kiedy mówi o tym, że da mu syna i z jego potomka będą narody i wielu po prostu, wielu będzie ludzi z niego. jest taki moment, kiedy on ma taki czas, kiedy chce już tak bardzo tego dziecka, a Ichabar, wiecie, miał taki zwyczaj, że jak urodziła jakaś niewolnica na łonie pani swojej, to dziecko należało do niej i do jej męża. I Saraj, chcąc przyspieszyć to wszystko, tak po prostu zachowała się tak kobieco bardzo, po ludzku. Dała mu tą Hagar, bo był taki zwyczaj w tamtych czasach. I kiedy Hagar poczęła, zaczęła nią pogardzać. Wiecie, jak to jest. Nagle z niewolnicy zaczęła czuć się lepiej, bo pani jest jej niepłodna, więc zaczęła się wywyższać ponad panią. I kiedy Sara ją skarciła, to ona miała do tego prawo, to ona uciekła. I spotkał ją tam anioł przy wodach, przy studni, bo to było pustkowie, i powiedział, że niewolnico Saraj, wracaj, poddaj się w ręce swojej pani. I dał też jej obietnicę, że pobłogosławi jej Ismaela i że to będzie naród dziki, że będzie przeciwko wszystkiemu, bardzo walczący. Ale też mu błogosławił, bo to przecież było też z Abrahama. Tylko innym błogosławieństwem pobłogosławił. Po prostu to było inne błogosławieństwo. A Abrahama pobłogosławił tym, że dał mu obietnicę, że będzie miał syna, i to nie z Hagar, ale z Sary. I kiedy on mówił: Panie, zachowaj tylko oby Ismael znalazł łaskę w Twoich oczach, bo miał już około 100 lat. I Sara już była w takim wieku, gdzie po prostu nie miała tego, co zwykle co miesiąc kobiety miewają. Ona już tego nie miała i to niemożliwością było według ludzkiego spojrzenia, żeby ona w ciążę zaszła. Ale Bóg powiedział mu obietnicę, wyprowadził go na zewnątrz, pokazał mu gwiazdy i powiedział: tak liczne będzie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie. I on uwierzył Bogu. Wstąpił w przymierze, dokonał też obrzeski na znak tego przymierza. Poddali się obrzezaniu wszyscy, Ismael, jeszcze nie było oczywiście Izaaka. I on tak szedł z Bogiem, po prostu słuchał Boga, kiedy jeszcze nie było żadnego zakonu, żadnego prawa. On słuchał tego, którego nie widział, jakby go widział, jakby był obecny w taki naturalny sposób. On nie miał tam jak... On normalnie rozmawiał z Bogiem, jakby był obecny. Tam Bóg do niego mówi, a on odpowiada, prowadzi rozmowę z Bogiem. To jest niesamowite, po prostu w takim bliskim kontakcie był z Bogiem. Chociaż nie widział tego Boga, nie znał obyczajów, jak to mu składać ofiary. Nic wtedy w tych czasach jeszcze nie było, ale on zaufał Bogu. I to poczytane mu zostało za normalnie usprawiedliwienie, z wiary. To był pierwszy człowiek, który był usprawiedliwiony na podstawie wiary, bo on wierzył Bogu, którego nie widział, a tak jakby widział. I jest taki moment, kiedy już przychodzi czas, żeby wypełniło się to prorocze słowo odnośnie Izaaka. Siedzi tam on w namiocie i przychodzą ludzie i on mówi, że gościny udzieli, bo wtedy ludzie bardzo gościnni byli. I teraz są. Ja doświadczam gościnności. I po prostu on ich zaprosił i oni potwierdzili tę obietnicę, że on będzie miał syna. Saraj się uśmiechnęła i Bóg to widział, a ona mówiła: nie, że wszystko jest w porządku, a ona po prostu tak się sobie w sobie, tak jak ja nieraz, nie? Jak coś tam, że to tak, albo Bóg do mnie mówi, to tak robię. Wiecie, nie? Że nie do uwierzenia są pewne rzeczy. A ona mówi: nie śmiałam się, ale Bóg mówi, że tak, śmiałaś się, nie? Ale to, zobaczcie, nie przeszkodziło Bogu wypełnić obietnicę, bo ona jak człowiek się zachowała. Ona tutaj nic nie zrobiła złego, jak człowiek się zachowała. I po jakimś czasie Sara zobaczyła, kiedy Bóg już zmienił im przez to przymierze imiona, Abrahama nazwał Abrahamem, a powiedział Abrahamowi, żeby nazywał ją już Saraj, bo zmienia im to imię. Zawsze coś się dzieje takiego nowego, kiedy jest spotkanie z Bogiem. Zawsze są jakieś nowe rzeczy, po prostu Bóg coś mówi innego. Z Bogiem, zawsze z relacji z Bogiem coś wynika innego, coś nowego, takiego osobliwego, o czym my nie mamy nawet pojęcia, ale, a On normalnie to odkrywa, mówi do nas, objawia. Jest też moment, kiedy on, Lot tam rozłącza się z nim i odchodzi, bierze za Jordanię, a Abram idzie dalej w swoim kierunku. Odłączyli się, bo było nieporozumienie między stadami. I przez to chcę pokazać, że może bardzo składnie, bo ja nie jestem jeszcze takim głosicielem, ale staram się i będę w tym, mam nadzieję, będę w tym wzrastała. I kiedy on rozdziela się i idzie dalej, jest też taki moment, że przychodzą inni królowie i napadają Sodomę i Gomorę, zabierają także Lota z całym dobytkiem. I Abraham, kiedy się o tym dowiaduje, odbija to wszystko. I kiedy król tej Sodomy mówi do niego, że po prostu bierz wszystko, to on mówi, że wezmę tylko ludzi, a cały dobytek oddaję tobie, żebyś nie powiedział, że Abraham wzbogacił się na tobie, nie? Więc cały czas tak widać jego serce, jego taką prostotę, jego zaufanie, że taką prostą wiarę, że co Bóg mówił, to tak jest. I on nie spierał się z Bogiem, rozmawiał z Nim, zadawał pytania, odpowiedzi, ale nie było takiego spierania się oprócz jednego momentu. Tak przypopatrzyłam na Janusza, bo on już jest długo wierzący, że jest taki moment, kiedy on tak nie spierał się w taki zły sposób, ale kiedy chodziło o spalenie Sodomy i Gomory, to on wypraszał tak Boga, nie? Tak z Bogiem rozmawiał w taki sposób, że tak nie spierał się, ale tak droczył się trochę w taki pobożny sposób, Boży sposób, żeby Bóg zmniejszył tą linię, tą liczbę ludzi, którzy, jeśli znajdzie chociaż paru, to żeby, byli, żeby Bóg ich wyprowadził. I Bóg tak uczynił. Był z Nim w przymierzu. Przymierze to jest cudna rzecz. To jest cudna sprawa, być w przymierzu z Bogiem. Być w przymierzu też z człowiekiem jest fajnie, a co dopiero być z Bogiem. Kiedy my jesteśmy z Bogiem w przymierzu, to po prostu dzieją się po prostu naturalne rzeczy takie. Nie chodzi mi tylko o cuda, uzdrawianie i cuda jakieś Boże, ale po prostu w nas, my widzimy w ludziach, co się na ziemi dzieje, co On czyni. Po prostu jeśli otwarci jesteśmy, wierzymy Bogu, to poznajemy dzieła Boże. Po prostu poznajemy, co On robi. Nie, po innych, to co na ziemi robi, co w kościele robi. I to jest niesamowite. I doszłam do takiego momentu, kiedy Bóg jest cały czas z Abrahamem. Abraham jest naprawdę ufny, wierny Bogu i zostaje poddany próbie. Na początku, jak się nawróciłam, byłam zła na Boga, że On go poddał próbie, bo czytałam to w taki sposób, że wiecie, o, Bóg po prostu sobie wziął Abrahama i poddał go próbie. Było to dla mnie takie trochę nieludzkie. Nie, rozumiecie mnie, takie no, po prostu, że poddał próbie. Ale po jakimś czasie zrozumiałam, że wystawił Bóg Abrahama na próbę, żeby go naprawdę doświadczyć, czy on będzie w tej prawdzie żył, czy on będzie w tym przymierzu trwał, czy on do końca mu zaufa. I wystawił go na próbę i rzekł do niego, i przeczytam to, po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego, Abrahamie, a on odpowiedział, otom ja. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał z osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak, ojcze mój, a ten odpowiedział, oto jestem synu mój. I rzekł, oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł, Abrahamie, Abraham, Abrahamie. A on rzekł, otom ja, otom ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic. Nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować ani mi, nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach, poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc, przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak bardzo licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, za to, że usłuchałeś głosu mego. Potem powrócił Abraham do sług swoich i wziąwszy i wstawszy poszli razem do Berszeby i mieszka Abraham nadal w Berszebie. I tutaj jest w 18 wersecie, i w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. On nie mówi, że tylko Izrael, ale mówi, w potomstwie Twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I my przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy współdziedzicami tej obietnicy. Ale napisane też jest w Nowym Testamencie, że Abraham, kiedy myślał o tym, żeby złożyć Izaaka, to myślał w ten sposób, że Bóg ma moc wzbudzić go na nowo. Że nawet jeśli go zabije, tak napisane jest w Nowym Testamencie, naprawdę. Że on myślał, że Bóg ma moc zmartwychwzbudzić, oddać mu z powrotem. Ale ja chcę skupić się na postawie Abrahama i Izaaka. Często pokazuje się Abrahama, są takie obrazy, gdzie Abraham tak podnosi nóż. Tu nie napisane jest, że on podniósł rękę, tylko że wyciągnął do noża. Bo są takie obrazy właśnie, że on podnosi tak nóż z takim zamiarem, jest taki zły. To jest nieprawidłowy obraz. To jest zły obraz. Wcale tak nie było. Bo nie napisane, że Bóg, że Abraham podniósł rękę, że podniósł rękę, tylko po prostu wyciągnął rękę swoją, żeby wziąć nóż. Więc to zupełnie inaczej się, on nie był wtedy zły wcale, żeby nie miał srogiej miny, żeby go zabić. On po prostu był cały złamany. Abraham w tym momencie to był najbardziej złamany człowiek, jaki nie było nikogo takiego. Po prostu nie było nikogo takiego jak Abraham w tym momencie. On został tak złamany. On nie wiedział, że go Bóg wystawia na próbę, bo Bóg mu o tym nie powiedział, bo przecież nie powiedział, a teraz wystawię cię na próbę, bo by właściwie się do tego przygotował Abraham, prawda? Tak jak my, Bóg by nam powiedział, że Bogda, by mi powiedział, Bogda, jutro wystawię cię na próbę, czy tam za rok. Ja bym przygotowała się do tego. Ja spodziewałabym się tego. A Bóg nie powiedział mu, że go przygotowuje na próbę, tylko po prostu mówi mu, żeby wziął swego syna Izaaka i złożył mu w ofierze. Pomyślcie, co Abraham mógł wtedy poczuć. Zobaczcie jego postawę. Ta jego postawa, którą on miał do tej pory, nic się nie zmienia. On nie dyskutuje z Bogiem. On nie kłóci się z Bogiem. On nie mówi, jak to Boże. Ja mam, tak mi błogosławiłeś do tej pory. Byłem Ci posłuszny. Nadal Tobie ufam. A ja mam złożyć swego syna Izaaka Ci w ofierze, tego, który mi dałeś obietnicę, o którym powiedziałeś, że z niego będzie potomstwo moje, tak jak gwiazdy na niebie. On nie mówi wcale tak, nie rozmawia z Bogiem. On jest poddany. Bierze sług, bierze drewno i idzie z Izaakiem. kiedy śledziłam tak w myślach i sercem szłam za Abrahamem w tym momencie, to byłam tak dotykana przez Boga, jakie to jest niesamowite, że on, tak mu zależało, on widział Boga, nie tego niewidzialnego Boga, widział jak widzialnego i po prostu robił to, co on mu mówił. On nie mówił, a to, a tamte, jak my dzisiaj nieraz potrafimy tak się podnieść do Boga, nie, hardo i tak dalej, ale on nie mówił w taki sposób, tylko on po prostu, Bóg mu mówił i on był uległy i szedł i wykonywał to, co on mówi. Ta jego poddanie, jego wiara, po prostu tak mnie zawsze dotyka taka postawa. W tych momentach jednoczę się normalnie tak sercem z Abrahamem, żeby go zrozumieć, żeby też tak się poddawać Bogu. Myślałam też o postawie Izaaka. Myślicie, że to był już chłopak. Myślicie, że on tak sobie szedł? On zadał ojcu pytanie. Ojcze, a gdzie jest ofiara? Mamy drwa, wszystko. A on powiedział, co miał odpowiedzieć synowi? Nie chciał go, przecież nie będzie go straszył, czy tak dalej. Po prostu w cichości nadal pracował przed Bogiem. Nadal współpracował z Bogiem. W tym wszystkim nadal współpracował z Bogiem. Zobaczcie, w tej próbie on nadal był poddany i nadal był z Bogiem. Normalnie robił to, co on mówi, nadal był w relacji. I mówi do niego, że tak jak dziecku się odpowiada, że Bóg upatrzy sobie ofiarę, nie? Nie wiem, co wtedy zastanawiałam się, co on ma na myśli. Czy to jest właśnie to, pewnie to, co napisane w Nowym Testamencie, że on myślał, że zostanie ten w jakikolwiek sposób, że ten Izaak zostanie mu zwrócony z powrotem, że Bóg ma moc wszystko uczynić, tak dosłownie napisane jest. Że Abraham wiedział, że Bóg jest w stanie wszystko uczynić. I tak wierzył i szedł, bo wierzył, że on może wszystko uczynić. I zobaczcie Izaaka, on pyta się, tak mu Abraham odpowiada, ale zobaczcie, co się dzieje na tej górze Moria. On buduje ołtarz, kładzie drwa i związuje Izaaka. Jaki jest sen? On nie musi za nim biegać. On nie robi tam niczego nienapisane. On po prostu poddaje się ojcu. Daje się związać. I kładzie się na te drwa. To jest niesamowite po prostu. I relacja tutaj Abrahama z synem. I relacja Abrahama z Bogiem. To, co się tam dzieje. Tam po prostu najważniejsza rzecz w historii się dzieje. A mówię o Starym Testamencie. Nie mówię o Jezusie Chrystusie w Nowym, tylko o Starym. I tam dzieje się taka fascynująca rzecz, o której my mówimy do dzisiaj. Żydzi mówią do dzisiaj. Całe chrześcijaństwo mówi do dzisiaj. I zawsze będzie mówiło, dopóki to istnieje, ten świat istnieje. I kiedy on bierze nóż, syn widzi, że ojciec bierze za nóż. I kiedy bierze już za nóż, nie ma takiej postawy, wiecie, tylko kiedy bierze za nóż, robi, myślę, że to bardzo spokojnie, w ufności, bo kiedy my się poddajemy Bogu z ufnością, to jesteśmy spokojni, wyważeni. Po prostu wiemy, że Bóg od nas to oczekuje. Jesteśmy złamani. I on bierze ten nóż. I wtedy, kiedy wziął już nóż z zamiarem, żeby go złożyć w ofierze, anioł woła na niego: Abrahamie, Abrahamie, nie czyń tego. To jest niesamowite. Po prostu dla mnie to jest, tak mnie to wali, że ten moment tego, kiedy on bierze ten nóż i jak oni się czują w tym momencie, bo nie myślcie, że oni nie mieli uczuć. I syn miał uczucia, patrzył na to. I ojciec. Jakie zaufanie syna do ojca, a ojca do Boga. Poddaje mu się, czyni to, co Bóg od niego wymaga. I w tym momencie rozgrywa się po prostu, myślę, że jedna z największych historii, jakie się działy na ziemi. Po prostu to jest niesamowite. I Bóg wtedy patrzy na niego, że on jest gotów to zrobić. On nie patrzył, Bóg nie patrzył, zrobi czy nie zrobi, zrobi, tylko już widział w nim postawę, że on jest gotów na to. Bo tu nie chodzi o to Bogu, czy on zrobi, czy on nie zrobi, tylko już widział w nim tę gotowość, jak on wziął za nóż, on widział gotowość.